Trochę to było patologia trochę. Trochę dzisiaj by się to w ogóle pewnie był prokurator. Te czasy mnie bardzo wzmocniły. Ciężkie chwile, ten obraz mam przed oczami cały czas. Dzisiaj się pokazuje, jak się dziecko kocha, kupując mu zajebiste prezenty. Kiedyś nie było żadnych prezentów, a miłość była, bo ja od taty dostawałem miłość taką, że od mamy nas byliśmy wycałowani, wypieszczeni. To co ja dzisiaj staram się moim dzieciom robić, a oni się wkurzają na mnie. Pieniądze miałem od zawsze, od małego miałem już zarabiałem. Ja miałem 12 lat, to zarobiłem pierwsze tam 3 koła, zajmowałem szyby na parkingu, gdzie później budowałem centrum handlowe. I najlepsi przyjaciele moi najznajomi w Hamburgu są właścicielami burdeli, domów publicznych, najlepszych i tak dalej. Także ja miałem wszystko na patelni.
Czy jakiś jest taki element, który spowodował, że u ciebie to działało, a u kogoś innego nie do końca?
Jestem po prostu wyjątkowy.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Dariusz Michalczewski, przedsiębiorca, rentier, wielokrotny mistrz świata w boksie, najbardziej utytułowany polski pięściarz w historii, właściciel marki Tiger, założyciel fundacji Równe Szanse. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce'ie i dzisiaj jest z nami nie kto inny jak sam mistrz, nie bokser, tylko pięściarz, jak już się dowiedziałem przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, żeby takiego fopa nie popełnić, Dariusz Tiger Michalczewski. Witam Cię serdecznie.
Witam.
No więc ja zacznę z grubej rury. Jeżeli się zarobi na walkach 50 milionów euro, później w biznesie zarabia się kolejne dziesiątki tak naprawdę milionów, to jest się trochę zagrożonym. Niektórzy, którzy jeszcze swojego sukcesu nie odnieśli, no to może powiedzą, że to jest obrazoburcze, co ja tutaj mówię, ale znam dużo ludzi, coraz więcej ludzi sukcesu i bardzo często oni mówią, że najgorsze, co się może człowiekowi przydarzyć, to spełnić wszystkie swoje marzenia, że w którymś momencie nagle wszystko, co chciałeś, to masz. I to niby miał być taki super moment, że wow, tak? Ale nagle, co teraz? Nagle taki ból, taki brak celu, czy czegoś takiego też doświadczyłeś, że osiągnąłeś wszystko i nagle stwierdziłeś, no to co, jestem mistrzem, teraz mogę co najwyżej dalej być mistrzem, no i spoko, ale...
No tak, ja to wszystko robiłem po to, żeby mieć super komfort życia, tak? Żeby być niezależny finansowo i po to wszystko robiłem. A jak się zachowujesz, co robisz, jak jesteś, jak żyjesz, no to było normalne dla mnie, że żyje się tak, jak się żyje, bo to więcej niż dwóch kotletów nie zjesz, więcej niż dwóch samochodów, po co ci dwa, no jednego nie, ja jestem taki bardziej pod tym względem, nie jestem gadżeciarzem, także mnie to tak za bardzo nie interesuje, ja kocham dobrą atmosferę, tak? I ja miałem taki oferta, że w sumie, bo miałem jedną rodzinę, mój syn ma dwóch chłopców miałem, Michał ma 37, teraz Nikolas ma 32, tak za bardzo nie miałem czasu na nich, a żeby z nimi, pewnie, że robiłem dużo rzeczy z nimi, ale to było zawsze tak, kto idzie ze mną, tak, bo jest pływanie gdzieś tam z kimś, jest formuła pierwsza z tym, jest tenis z Borysem Beckerem, jest wyjazd na Bayern Monachium, albo na HSV, albo na St. Pauli, jest cały czas coś się działo i się pytam go, kto idzie ze mną, ale nie robiłem nic, mało rzeczy robiłem, nic to jest źle bym powiedział, ale mało rzeczy robiłem specjalnie pod nich, bo byłem tak zajęty tym wszystkim, taki byłem... dla mnie to też pewnie był gdzieś tam jakiś szok i takie, że ja byłem tym mistrzem świata, wszyscy z mną chcieli być, tak trochę może swoich dzieciaków... chociaż ja tak nie myślę, jakby ktoś spojrzał z boku, to mógł powiedzieć, że trochę ich zaniedbałem, ale ja tak jednak nie myślę. I teraz mam nową rodzinę, mam syna Darka, który ma 15, Nelka ma 8, I znowu to mogę przeżyć, znowu się mogę zajmować dzieciakami, ja jestem na przykład gdzieś, wyjeżdżam na jakieś spotkanie, czy do Warszawy, czy nawet do Hamburga, czy gdziekolwiek, czy to ja staram się w ten sam dzień wrócić, bo kurde, ja tak tęsknię za tym wieczorem, żeby z nimi się razem położyć do łóżka. Nie zawsze się to udaje, ale to jest dla mnie to ta nagroda, że ja mam te dzieci, te małe, pewnie kocham tych starszych chłopaków też, to jest normalna rzecz, tylko że oni są dorośli, samodzielni, a tutaj jednak tym dam takim wynagrodzeniem, nagrodą za cały dzień dla mnie to jest razem z nimi się jeszcze wieczorem gdzieś tam powygłupiać, zagrać partyjkę, może w Warcabę, może w Chińczyka, może gdzieś tam w Uno. To jest dla mnie zajebiste, to jest dla mnie fajna sprawa, to jest dla mnie ten sukces, ja nic więcej nie potrzebuję. Pewnie, że jest tu dużo tych rzeczy, teraz zaczynam kręcić film dokumentalny o sobie i tak dalej, także będzie tego czasu na pewno dla tych dzieciaków mniej, będą wyjazdy i tak dalej. Także, no ale, no, ale to będzie trwało pewnie powiedzmy z rok czasu, tak? Mhm. I ja myślę, że ja nie potrzebuję jakichś takich... wszyscy sobie dupę wycieramy tylko papierem taltowym, jak ktoś z czymś innym, no to jest wtedy inny, to jest odjechany wtedy, tak? Także ja myślę, że wszyscy jest normalnie, o pieniądze miałem od zawsze, od małego miałem już, zarabiałem, ja miałem 12 lat, to zarobiłem pierwsze tam 3 koła, myłem szyby na parkingu, gdzie później budowałem centrum handlowe. I te pieniążki były zawsze u mnie, byłem zawsze gdzieś tam sobie z tym, ale zawsze też dążyłem do tego, żeby mieć coraz więcej, tak? No ale to jest jakaś taka utopia, teraz wiemy więcej, ile wydaję, teraz wiemy więcej, ile zarabiam i to mnie tak raczej na mnie dużo, powiedzmy, no nie mam jakiegoś takiego z tym problemu, żeby mieć jeszcze więcej, żeby mieć coś jeszcze bardziej. Wiadomo, stać jest mnie na urlop 3 razy w roku, taki naprawdę wypasiony, no ale to i też gdzieś jeździmy z dzieciakami, one decydują w sumie, gdzie jedziemy, bo one już widzą, orientują się w świecie, jakie są, oglądają sobie te wszystkie internety, gdzie jest fajnie, no i tyle. Rano trzeba wstać, zawieźć, muszę jechać rano po bułki, później muszę zawieźć Darka do szkoły. Czasami Nelkę mi się uda, bo ja zawsze po szkole Darka jadę na tenisa, prawie codziennie gram. Też chodzę na angielski raz w tygodniu. Dużo zajęć jest, ale to wszystko, ale takim zawsze czekamy, kiedy będziemy mogli tych dzieciaków ze szkoły odebrać, tak? Mhm.
Czyli tak naprawdę w tym wszystkim, w tym całym sukcesie, tak naprawdę to najbardziej chwalisz sobie to, że wygrałeś życie.
Tak, tak. To raz, a drugie to takim moim największym sukcesem, że potrafiłem zostać sobą. Mhm. Że nie muszę się zmieniać, że nie muszę udawać kogoś innego niż ja jestem, że ten komfort taki, ten sukces pozwolił mi na to, żebym cały czas został sobą. Mhm. Czasami to się nie wszyscy się z tym zgadzają i tak dalej, tylko tam jak koło dupy mi to lata. Ale czasami trzeba się gdzieś tam dostosować do sytuacji i tak dalej. Wiadomo, inaczej jest, jak się rozmawia z kolegami gdzieś tam, a inaczej się rozmawia z dzieciakami w szkole, ale to jestem zawsze ja też. Mhm. To jest moja osoba i ja to mówię z całego serca, ale pewnie inaczej niż z kolegami gdzieś tam, jak idziemy na piwo. Tak. Mhm.
No a teraz jakbyśmy się przenieśli do tej komunistycznej Polski, gdzie tak się kojarzy, że wszystko było takie szare, taka beznadzieja ogólna panowała i wychodzi sobie młody chłopak na balkon, patrzy na ten szary świat i stwierdza, ja będę mistrzem świata. Trochę nietypowe brzegu. Skąd taki pomysł? Dlaczego od razu tak ambitnie?
Pomysł był zawsze taki, że u mnie w domu były rękawice bokserskie od zawsze, mhm. Bo boksowali moi wujkowie, mój tata boksował, mój dziadek był prezesem w klubie w Gdańsku, Gdańsk. I w sumie te rękawice były od najmniejszych. My chodziliśmy na wujka na walkę, na jednego wujka, na drugiego i tak dalej, z mamą razem czy z tatą. No i jak mój tata zmarł, a ja nie mogłem trenować, tata mi nie pozwalał grać w piłkę, chodzić na treningi i tak dalej, bo bardzo zwracał uwagę na naukę, że musiałem się uczyć, jak gdzie tam jakiś trening porąbało ci i tak dalej, nie było, byłem bardzo mocno, ostro wychowywany, tak jak w wojsku można powiedzieć. I jak mój tata zmarł, no to ja się trochę pogubiłem, jak w ogóle byłem w szoku, że mój tata jednak po tak długiej chorobie, byliśmy niby na to przygotowani, bo parę razy z nim ubieraliśmy choinkę i mówi też, że to już jest ostatni raz, jak ubieramy tą choinkę, a jednak jeszcze ubieraliśmy, no ale w końcu jednak i tak to było dla mnie wielkim przeżyciem. Ja się trochę pogubiłem, zacząłem tam rozrabiać, można tak powiedzieć, nie wiem co dokładnie, co to było, ale to zacząłem rozrabiać, no i mama sobie tak, nie słuchałem się mamy, wracałem sobie do domu wieczorem, kiedy chcę, tak, dostałem taką wolność. Ale było też spowodowane to tym takim szokiem utraty ojca, bo się nigdy jednak byłem na to przygotowany jako tako, a i tak było to wielkie przeżycie dla mnie, że tata w końcu, że taty nie ma, tak? No i wtedy wujek, brat mojej mamy, który właśnie, wujek Józek, który był trenerem w Stoczniowcu Gdańsk, wtedy mówi, chodź, weźmiemy Darka na boks, na trening bokserski. I wtedy był taki obóz juniorów z Stoczniowca Gdańsk w 80 roku. To byli chłopcy wszyscy 3 lata, 2 lata starsi ode mnie. No ja miałem wtedy 12 lat, no i z tymi 15-16-latkami, tam 14-latkami pojechałem właśnie na ten obóz do Goszyna. No i tam... to było dla mnie sezamie, otwórz się, tak? Ja byłem tak szczęśliwy, że ja mogę trenować, biegać, boksować dodatkowo i tak dalej. I czułem się taki dorosły, taki czułem się, dostałem takiego powera. No i po tym obozie do szkoły wszyscy i tak dalej. No i ja po szkole na treningi. I tak to się stało, że zawsze chciałem być najlepszy. Zawsze chciałem być najlepszy. Zawsze robiłem to wszystko, żeby być najlepszy, żeby wygrywać z wszystkimi, wygrać i tak dalej. No ale ciężko też pracowałem nad tym, bo ja często, jak poszedłem do szkoły, wybrałem specjalnie szkołę zawodową, a nie tam liceum, jak mama chciała, czy technikum.
Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a.
Ponieważ ja chciałem dawać sobie radę w szkole i resztę czasu przeznaczyć na trening bokserski, żeby być najlepszy. No i zawsze chciałem być mistrzem Brzeża, później mistrzem strefy, później mistrzem Polski, później mistrzem Europy, no i tak dalej, to nie było tak, że ja od razu chciałem być mistrzem świata zawodowców, ale to było tak krok po kroku, tak.
A czy w takim razie myślisz, że na przykład, bo bardzo często w takich historiach się pojawia ten motyw przedwczesnej śmierci ojca. Mnie to po prostu zastanawia psychologicznie, czemu tak jest, że często osoby sukcesu mówią o czymś takim, że jakby musiały przed czasem stać się dorosłe. Robert Lewandowski też jest takim przykładem, gdzie on też opowiadał, że właśnie ten taki straszny moment jakby wymusił na nim dojrzenie szybciej niż by się chciało. I to gdzieś tam jakby zmusiło człowieka do, można powiedzieć, do walki z rzeczywistością i gdzieś tam w dłuższej perspektywie spowodowało być może to właśnie takie zawzięcie, które do tych rezultatów doprowadziło. Myślisz, że coś w tym jest, czy to po prostu akurat...
Ja myślę, że troszeczkę tutaj porównanie słabe, bo Robert się urodził już w wolnej Polsce, można powiedzieć.
No tak.
A za komuny było troszeczkę inaczej. My musieliśmy, ja przyjąłem te rzeczy taty, stałem w kolejce rano, wieczorem się ustawiałem, rano wstawałem, do rana stałem całą noc i tak dalej, się organizowało, stało się w kolejkę, to było kiedyś banany gdzieś tam bokiem, czy coś tam, czy jakieś inne, to było dużo innych rzeczy, które trzeba było zorganizować. I jako dwunastolatek nie było tak łatwo dla mnie. A tutaj już myślę, że na pewno Robert, każdy, który na pewno też musiał stać się samodzielny i tak dalej, trochę pewnie już w innej Polsce, w innych warunkach. Ale tak to jest. Myślę, że dla dzieciaka jest, dla każdego jest utrata ojca, jest to coś niesamowitego. No ja pamiętam wtedy, że dzisiaj to by dziecko się nadawało do psychologa, do psychiatry i tak dalej, i tak dalej. A kiedyś nie było takich rzeczy, że nie ma taty i koniec. Trudno, dalej życie dalej się toczy, dalej nic nie mamy, musimy organizować, musimy kombinować, musimy... No ale jak mama moja przyszła z pracy, to było wysprzątane, były zakupy zrobione, było wszystko było na błysk, tak? My tak chcieliśmy mamie to, że damy sobie radę, że no trudno, taty nie ma, ale my sobie damy radę, mamo, ci pomożemy i tak dalej. Mama to też bardzo przeżywała i moje rodzeństwo, oni byli rok młodsi ode mnie. Tomek i Dagusia, bliźniaki też. Także mama moja miała straszne czasy, nie dość, że miała chorego męża na raka, to jeszcze w tych czasach, lata 70., gdzie żeśmy się w 60., ja jestem 68, to Tomek i Dagusia 69 rocznik, no to była tragedia, tak? To stan wojenny, to tamto, nie było nic prawie. I mama dosyć miała tak, no ciężko z nami, mówiąc z tatą razem. Tata teraz był w szpitalu, to znowu był w domu, to znowu poszedł do pracy, to znowu dostał jakieś guzy, to znowu nie mógł pracować. Także nie było tak łatwo. Mhm.
A do tego jeszcze zbiera się to, że kiedyś model wychowania był inny, bardziej szorstki. Tak też w wielu rozmowach opowiadałeś, że łatwo było dostać w tyłek, jak się coś zrobiło źle, a tobie się dużo rzeczy udawało robić źle, więc czasem było. Jakbyś to porównał do dzisiejszego modelu? Bo dziś mamy totalnie przeciwny biegun na zasadzie, żeby nic złego dziecku nie powiedzieć, żeby nie zmarzło zimą, żeby już tak po prostu nic się nie wydarzyło. Mam wrażenie, że to przeszło tak o 180 stopni, całkiem się odwróciło. Myślisz, że ten dzisiejszy model jest jakoś dużo lepszy, czy tamten też miał swoje plusy?
Ja myślę, że ta różnica jest taka, że dzisiaj się pokazuje, jak się dziecko kocha, kupując mu zajebiste prezenty. Kiedyś nie było żadnych prezentów, nie było nic i było, ta miłość była, bo ja od taty dostawałem miłość taką, czy od mamy nas byliśmy wycałowani, wypieszczeni, przytulani i tak dalej. To, co ja dzisiaj staram się moim dzieciom robić, ale oni się wkurzają na mnie. Ale to było to piękne, ja tego nie zapomnę. To było ciężko, było w dol, było, można tu takie wyrazy.
Jak najbardziej można.
No, bo tak inaczej nie można tego nazwać, tak? Że to było lanie, bo to lanie nie było, bo to było porządne takie, no i pasem na gołą dupę i tak dalej. To było naprawdę, no, ale ta miłość była olbrzymia, tak? Żeśmy tatę nienawidzili za to, że nas mnie wpierdzielił, ale za to go później i tak go kochałem, bo tam zagrał znowu w kartę, bo proszę, mało tych rzeczy było, no ale my mieliśmy też ten problem, widzieliśmy, jak tata cierpi w domu, jak się schyla, jak się klęczy i no, to były takie ciężkie chwile, które ten obraz mam przed oczami cały czas i było inaczej, cieszyliśmy się z bardziej banalnych, takich normalnych rzeczy. Cieszyliśmy się, że możemy z tatą ubierać choinkę. Cieszyliśmy się, żeśmy stali 5 godzin czy 6 godzin za arbuzem czy za bananami i ogłosiliśmy ten sukces. Tak, żeśmy zrobili na Wigilię, pokupowaliśmy, bo dzieci też brały w tym udział. My braliśmy też udział, bo mama wstawała nas, wstawiała do kolejki i staliśmy tam parę godzin albo w nocy nawet tak dalej. Trochę to było patologia, trochę dzisiaj by się to w ogóle pewnie był prokurator. Ale te czasy mnie bardzo wzmocniły, zahartowały mnie. Ja czasami jestem tak przerażony, że jestem taki, kurde, taki, ja kocham życie, ja kocham moich bliskich i kocham ludzi, ale czasami jestem też taki, kurde, gruboskórny i to mnie tak czasami przeraża.
Mm-hmm. No ale z drugiej strony, patrząc na dzisiejszą młodzież, no to trochę, znaczy nie chcąc ich winić, bo to w sumie nie ich wina, no ale trochę się w dupach poprzewracało, tak? Przez to, że wszystko jest takie dzisiaj łatwe, dostępne, zagrożeń w zasadzie, no nie ma. Jeszcze 20 lat temu to można było w łeb na ulicy dostać tak, ale po prostu, bo się tam było.
Ja powiedziałem do mojego brata, ty, to jeszcze nie było, nie zdążyłem, ty już dostałem w łeb, tak? A oni do mnie, a ty co tam i tak dalej, moja córka czy mój syn, ja to biorę jako, to nie jest taki, człowiek jest zahartowany na tych rzeczy, ale jak byście widzieli, jak sobie dziadek Boguś, jakbym dostał tak w łeb od niego, jak ja bym do niego ty powiedział, albo co ty chcesz i tak dalej, Jezus Maria, wy jesteście niepoważni, wy nawet nie wiecie o co, w ogóle co to jest grane, bez szacunku, jak ja mówię do niego, weź mi podaj sobie, leż, weź ta podaj. A moja żona się zwróciła, ale ty też możesz przestać, to musi dziecko ci iść podać. To są takie, ja się z tego śmieję. Będziecie coś chcieli ode mnie. Zawsze szantażuję ich tak, trochę szantaż taki emocjonalny. Niepoważnie to robię, ale to oni wie, znają mnie na tyle, tak? Zresztą mama i tak wszystko przeglina w drugą stronę.
No a to myślisz właśnie, jak to zrobić dzisiaj w tych czasach? Bo dzisiaj rodzice mają przez to problem, tak? Bo te dzieci mają wszystko, mają telefony, tablety i do końca nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, no bo jeżeli się im odbierze ten telefon, to oni nagle tracą kontakt ze znajomymi, bo mieli głównie przez ten telefon ten kontakt, więc każdy ruch jest tutaj ciężki do zrobienia i każdy ma swoje konsekwencje. Jak myślisz, jakie jest rozwiązanie, żeby jednak wychować mądrych ludzi?
Nie mam na to recepty. To, co ja bym powiedział, to, co ja bym, jak ja myślę, nie wpisuje się w te scenariusze tutaj dzisiejsze i tak dalej, bo to dzieci dzisiaj są, mają taką wiedzę, patrzą ten internet, nabierają taką wiedzę, taką negatywną, taką to, co się robi z rodzicami, że się poda, zadzwoni, albo nagra nauczyciela, albo nagrasz rodzica, albo nagrasz to i tamto, i to jest, że pokażesz na policji, dostaniesz tam, dostaniesz prokuratora, albo to, albo tam. No to są takie rzeczy bardzo brzydkie, takie bardzo antywychowawcze dla mnie, ale te czasy takie fajne, które były szacunek, pokora i respekt, odeszły w pizdziet, można tak powiedzieć, tak?
Dobra, no to teraz któregoś dnia stwierdziłeś, że w Polsce w tamtych czasach ciężko będzie ten największy sukces odnieść, zwłaszcza, że sytuacja też twoja się pogorszyła, bo straciłeś dwa etaty w krótkim czasie. No i stwierdziłeś, że w takim razie trzeba uciekać, więc ja zapytam jako człowiek, który gdy komuna upadała, miał 5 lat, więc za bardzo nie wiem, jak się ucieka z komunistycznego kraju, jak się wyjeżdża i zaczyna się żyć gdzieś indziej, technicznie w ogóle, co, wyjeżdżam i nie wracam.
To znaczy, no tak, no, ja byłem z moim kolegą Darkiem Kosydowskim, też wspaniałym pięściarzem. Ja to zaplanowałem też z moją żoną, z Dorotą, z byłą żoną Dorotą, I wtedy już na świecie był Michał. I ja mówię, Dorota była takim bardzo tym prowodyrem tego, tej całej ucieczki. Mówi, Darek, zobacz, tu nic nie będzie, tu jest, się zaczyna robić syf, zobacz, zabrali cię etat, zabrali ci drugi, wypierdzielamy na zachód. Mówi, tam bo mieliśmy znajomych, co byli na zachodzie, tak, co mieszkali i tak dalej, że ja chciałem boksować, tak? I mówię, dobra, to organizujemy te paszporty, organizujemy dla niej paszporty, dla mojego syna paszporty, sprzedaliśmy mieszkanie, sprzedaliśmy samochód i tak dalej, załatwiliśmy wizy dla nich, no bo ja jechałem z reprezentacją Polski, także dla mnie to nie było problemu żadnego. I oni mieli, i w sumie rozstawaliśmy się nie wiadomo na jak długo, bo ja nie wiedziałem do końca, czy oni przejdą przez tą granicę, czy przelecą, czy przejadą, nie pamiętam, czy oni przylecieli, czy przyjechali samochodem. Ale w każdym bądź razie, no ale udało się, tak? Także jak już, ja uciekłem w 24 albo 25 kwietnia, oni już 1 maja, już ja mam 5 maja urodziny, także oni już byli 1, 2 byli właśnie już w Niemczech. No i, tam, no i ząk wtedy, ja myślałem, że tam będą wszyscy chcieli nas, kochali i tak dalej. A w ogóle to na początku to było tak, że tutaj mieliśmy kupę kasy, nie było co kupić, a tam kurde, było wszystko do kupienia, tylko kasy nie było, tak? No. Bo te nasze miliony, co żeśmy kupili, marki i tak dalej, no to się tam w moment rozeszło, tym bardziej, że się zobaczyło, tak się zachłysnęliśmy tymi sklepami, tym wszystkim rzeczami i tak dalej, to było, no, zwariowaliśmy, tak? Chociaż ja już wcześniej na zachodzie byłem, a Dorota miała też męża, ojca, który był marynarzem, także też bardzo zamożni było na te czasy, w cudzysłowie, byli, także Dorota też miała to, ale ona miała taką wizję, że ona, całe szczęście, bo ja też chciałem bardzo wielkiego sukcesu z międzynarodowego, ale no jakoś tak nie byłem zdecydowany na ten wyjazd, tak mi było szkoda trochę, ja byłem taki, że za mama, że brat, siostra, koledzy i tak dalej, co teraz będzie bez nich i tak dalej, no ale jednak po długich tam namysłach, rozmowach powiedzieliśmy, dobra, spierdzielamy, no i tak jak mówię, już tak tam na początku nikt nie chciał ode mnie, ja myślałem, że tam będę boksował, że mi do klubu, tu, tam, a tam poszedłem na do roboty, na sklepie warzywniczym, gdzieś tam pracowałem, później jakiejś tam księgarni odkurzaliśmy, tam czy Dorota odkurzała, czy ja odkurzałem, no była dosyć bida. Dopiero jak się dostałem w 90, chyba w 89 roku trafiłem do klubu Bayer Leverkusen, do Bundesligi. Tam dostałem też pracę taką na pół etatu. Płacili mi na cały etat, pracowałem w Bayerwerk. Ta diaspiryna bayerowska jest. W Leverkusen. I tam się tak zaczęło moje takie już taka kariera. Nie? Tylko że ja miałem problem, bo akurat były Mistrzostwa Europy w 91 roku i to były pierwsze Mistrzostwa Europy Zjednoczonych Niemiec. I w mojej wadze byli w DDR-owcy wtedy mieli super zawodników, bo w mojej wadze był René Sołtowius, Sven Lange i Thorsten May. Wszyscy mieli wielkie tytuły, także w mojej wadze było trzech najlepszych takich na świecie zawodników w mojej wadze, a jednak pojechałem na mistrzostwa Dariusz Michalczewski, bo z nim wszystkim wygrałem przed czasem. Wszystkich tak napierdzieliłem, że nie było po prostu możliwości, żeby zostawić mnie i puścić ich. No i też później zdobyłem mistrzostwo Europy, ale do tego czasu było dużo problemów, bo dostaliśmy mieszkanie, wynajęliśmy mieszkanie, znaczy dostaliśmy jakieś tam mieszkanie, nie wiem jak to wtedy było, ale dostaliśmy, nie na własność, ale czynsz za to płaciliśmy, no i żeśmy przesadzili też z tym zmeblowaniem, bośmy się pobrali na raty rzeczy i tak dalej, no a nie było za co spłacać, także kurde, no tam mieliśmy takie dosyć perypetie, ja musiałem gdzieś tam dodatkowo gdzieś tam pracować jeszcze i w trakcie treningów i tak dalej. No ale jakoś to jeszcze poukładaliśmy, tak? Ja miałem wtedy 22, 20, 21, 22, 23 lata, także byłem mało lat i to też całkiem inaczej się wtedy na to patrzyło. Ten człowiek myślał z dnia na dzień, tak można powiedzieć, już tych Niemczech.
Teraz tak, bo 9 lat mistrzostwa pod rząd. Jak to się robi? Pytam dlatego, że przecież no wielu, nie tylko pięściarzy, no ale w każdej innej dziedzinie jest mnóstwo ludzi, którzy powiedzą, no pracuję ciężko, staram się i tak dalej, no i potem się okazuje, że przychodzi Tiger i klepie trzech mistrzów, jeden po drugim. Czemu tak jest? Myślisz, że to jest jakiś, nie wiem, talent wrodzony, czy jakiś jest taki element, który spowodował, że u ciebie to działało, a u kogoś innego nie do końca.
Jestem po prostu wyjątkowy.
Nie ma wątpliwości co do tego.
Nie, ja byłem bardzo pracowity, tak bardzo chciałem, ja tak kochałem te Deutsche Mark, że normalnie głowa boli. Ale ja boksowałem, moją motywacją była zawsze dobra atmosfera, bo to się wszystko jedno zdziwiło. Moją motywacją nie była kasa, jak już byłem mistrzem zawodowym, mistrzem świata. To nie była kasa, tylko dobra atmosfera po walce, tak? Bo mnie przyjechali zawsze znajomi, koledzy i tak dalej, tam z 20-30 osób przyjeżdżało. Później ta atmosfera, jak wygrałem, no to była ta atmosfera zajebista, to się bawiliśmy i tak dalej. No ale to było związane z tym, że jeszcze raz zarabiałem, jeszcze raz, jak zarabiałem jeszcze raz, to było więcej i tak dalej. Mi te pieniądze się nie przewróciły w głowie, bo ja kurde, nie wiem jak to nazwać, kurde, tak mi jest ciężko, zawsze szukam tego powiedzieć, żeby to wytłumaczyć, dlaczego mi nie odjebało. Brałem, wiesz, po tej walce, po wygranej, waliłem na tą imprezę, zajmowałem się, wszystko mieli tak jak trzeba, później sobie solówkę taką robiłem z 3 dni, poimprezowałem i później wracałem na salę bokserską i wracałem takim, jak stamtąd z tej sali wychodziłem. Ambitny, zapierdzielać. I to mnie, myślę, że to było dla mnie, że mnie dlatego, że jeszcze chciałem jeszcze więcej, ale nie pieniędzy, tylko jeszcze więcej sukcesu, więcej zwycięstw. Ja nie wiem, kto mi to powiedział, jak to do mnie to dotarło, ale widocznie gdzieś zrozumiałem, że liczy się praca, jeszcze raz praca, obojętnie czy się ma. Ja wiem, że dużo ludziom, może dużo sportowcom odpierdziela, bo odniosą sukces i później już za chwilę ich nie ma, tak? A jednak byłem przez 9 lat mistrzem świata, to jest tam swoistym gdzieś tam jakimś rekordem i tak dalej. Broniłem 23 razy tytuł mistrza świata, byłem w dwóch kategoriach wagowych mistrzem świata, trzy federacje zunifikowałem jako jedyny, jako pierwszy w swojej wadze. No ten sukces był olbrzymi, tylko że mi... Ja kochałem tą atmosferę na treningu, ja byłem też tam częścią tego sukcesu, tej całej tej drużyny. Jakoś tak, no, miałem gdzieś te cechy przywódcę. także no, gdzieś to w sobie miałem. Nie wiem dlaczego z takiego małego Darka, no, który był już wtedy w szkole, pamiętam, że rządziłem i tak dalej. Ja byłem bardzo pracowita. To przede wszystkim praca, jeszcze raz praca. Ja byłem bardziej przeciętnym sportowcem, który potrafił boksować, tylko ja byłem tak ambitny, tak twardy, tak kurde, przecież ja robiłem ostatnio 5 lat, robiłem po 10 kilo wagi, po 10 kilo zbijałem i ja musiałem, kurde, wszystko miałem, a nie mogłem jeść i pić, kurde. I musiałem mieć jeszcze siły na to, żeby trenować i wygrywać. To była masakra, to niemiło to wspominam, ale jestem z tego bardzo dumny.
A to myślisz, że w tym wszystkim miała udział głowa? Może w temacie boksu to nie znam takiego nazwiska, ale nie wiem, czy kojarzysz, kiedyś 15 lat temu może, jak były skoki narciarskie, wygrywał Małysz i tak dalej, to tam był też jeden gość, który się nazywa się Robert Mateja, no i on był zawsze świetny na treningach, w eliminacjach, on zawsze świetne tam robił wyniki i tak dalej, może nie mistrzowskie jakieś, ale zawsze bardzo dobre, a potem przechodził do tych zawodów już faktycznych i tam zawsze coś zawalił, zawsze coś nie wyszło. Było widać, że po prostu to nie jest kwestia umiejętności, tylko kwestia psychiki, że jak już dochodzi do tego starcia z rzeczywistością, to coś tam nie gra. Myślisz, że to jest ten też element twojego sukcesu, że u ciebie psychika grała tak jak trzeba?
Znaczy u nas to było takie zawsze jaja, bo chłopaki przegrywali, do trenera mówili, że oni trenowali. Ale trenowałem, ja zapierdzielałem. A Fred Zunek mówi, że nie mają trenować, że przestali trenować, mają wygrywać. Takie wygrać mecz. Ja też byłem słaby na sparingach. Ja na przykład miałem takich kolegów, którzy ze mną boksowali z mojej drużyny. Stipe Drews, Petkowicz, też tam takie chłopaki, też uciekinierzy z byłej Jugosławii. To oni byli niesamowite zawodnie, oni mnie napierdzielali na sparingach. Tylko kurde, byli lepsi ode mnie na sparingach. Naprawdę, lepiej ze mną, wygrywali ze mną te sparingi, ale wchodzili do ringu i srali w gacie. Byli też później mistrzami, zostali i tak dalej, jak ja już odeszłem, ale byli, mieli słabe głowy, to wszystko się zaczyna i kończy w głowie, czy to jest ten sukces, czy ja nie wiem skąd ja te siły miałem, skąd, trudno mi powiedzieć, to na pewno było to spowodowane ciężką pracą, bo ja zapierdzielałem nieprzeciętnie. Ja byłem, jak wchodziłeś na salę do nas, gdzie było paru mistrzów świata, to widziałeś, który to jest Tiger, to musi być ten Tiger, no bo ja byłem taki najbardziej, dla mnie przychodziło najwięcej ludzi, byłem taki najbardziej znany, powiedzmy, z tej całego uniwersum, tak? Ja byłem też pionierem, tym początkującym, to cały sukces Klausa Petera Kola.
W którymś momencie nie pojawiło się coś takiego, jak taka dodatkowa presja na zasadzie, że jest już kolejna walka, znowu jesteś mistrzem i wszyscy oczekują, że no nie spadnie niżej, tak? Że będziesz dalej mistrzem. Nie nawarstwiło się to, że to już jestem siedmiokrotnym mistrzem, oni żądają, żebym był ośmiokrotnym mistrzem, więc więcej jest do stracenia idąc na ten ring, tak jakby. Cała ta pasa i te wszystkie oczekiwania na barkach, czy to odczuwałeś, czy w ogóle podzieliłeś na ring i nie było całego tego świata?
Nerwy były wielkie, no ale ja tak potrafiłem to tymi imprezami po walkach zniwelować, że znowu wchodziłem jako nowy, także musiałem gdzieś to tam sobie...
No to a propos tych imprez, bo to też jest bardzo ciekawy wątek, o którym bardzo szeroko mówisz, że były to grube imprezy, można powiedzieć wprost. Jest taki psycholog amerykański z Harvardu, Arthur C. Brooks, on mówi, że kluczem bycia szczęśliwym człowiekiem jest mieć jak najmniej tak zwanych deal friends, czyli przyjaciół od dealowania, od biznesu, a najwięcej real friends, czyli takich prawdziwych przyjaciół. Nie miałeś takich myśli czasem, że właśnie jak byłeś na tych imprezach, byli ci Skorpionsi, był tam Gerhard Schroeder i różne inne osobistości, że to byli bardziej deal friends, że to byli tacy ludzie, no bo my chcemy być w blasku tego
tak,
gościa.
Tak, ja ich bardzo potrzebowałem. Potrzebowałem tych moich przyjaciół serdecznych, bo na przykład do takich kliczków przyjeżdżali bogaci Ukraińcy, bogaci tam do moich kolegów z Jugosławii byłej, przyjechali, kurde, sami bogaci, którzy tam, kurde, kupowali tak, a do mnie przyjeżdżała golizna z Polski, moi przyjaciele, ja nikogo nie brałem, ale tak to było, musiałem załatwiać im spania, hotele, jedzenie, to, tamto, wszystko, ale to była dla mnie największa motywacja, żeby oni byli szczęśliwi, żeby wszystko było poukładane, że oni, ja ich kochałem naprawdę, tych moich wszystkich, co przyjeżdżali na moje walki, ja byłem dla nich, ja starałem się dla nich, żeby im było jak najlepiej, żeby im tak wspaniale, co dawało mi wielką radość. Także takim byłem trochę egocentrykiem. Robiłem dla wszystkich wszystko, żeby mi było dobrze. Ja to tak sobie wyobrażam, że ja to po prostu sobie wykorzystywałem, robiłem dla nich wszystko, żeby sam sobie poprawić humor. Ale to było nieświadomie naturalnie, ale ja tak teraz z czasem tak to po prostu widzę.
No jak przede wszystkim powiedzieć stop? No bo tak jak mówisz, imprezowałeś grubo, więcej alkohol i różne inne używki i tak dalej. Wielu sportowców się gdzieś tam zgubiło właśnie w tym momencie, że zaczęli imprezować, tylko że oni nie skończyli. Tak? I więc jak zrobić, żeby jednak skończyć, kiedy trzeba i tak konsekwentnie?
No to widocznie to potrafiłem. No nie mam na to odpowiedzi. Widocznie byłem taki... Na pewno jestem osobą gdzieś tam wyjątkową, bo to nie można. Ja muszę to powiedzieć, no gdzieś tam coś u mnie innego jest. Gdzieś u mnie bardziej wytrzyma. Na przykład zbadali... Pamiętam teraz taką sytuację, mieliśmy, że zbadali, Bild-Zeitung zbadał moją czaszkę, ja mam czaszkę parę milimetrów, czy tam ileś tam procent grubszą niż potencjalny człowiek, tak? Niż normalny człowiek, to przeciętny człowiek. Mam, że mam moje kość czaszki jest ileś tam procent grubszy. No, może to, ja już szukam. Nie byłem wyjątkowy, bo ja nie miałem głowy do picia nigdy, bo ja nie potrafiłem dużo alkoholu, bo jestem słaby w alkoholu na przykład, tak? Ale jednak, no kurde, te imprezy były, tylko że ja brałem życie tak, jakby to był zawsze ostatni, w czasie baletu, w czasie imprezy. Ja brałem tak to życie, jakby to był jutro, już było koniec. Jak już jutro miało być koniec świata, tak? Całymi garściami, całymi rękami, całym sercem, całą duszą. Ja tak imprezowałem, ale to myślę, że to było, no były różne rzeczy. Ja nikomu też krzywdy nie robiłem raczej, tak? Żeby tam komuś jakieś krzywdy, wszystkich trochę szanowałem, wszystkich chciałem, żeby ten, nawet tych złych tłumaczyłem zawsze. Jak tam ktoś się chciał, Fafa Rafa się najebał i chciał gdzieś tam wyskoczyć, to nie kazałem, nie, po co, wie, zostawcie, może go nawrócimy. Mówię, zawsze starałem się znaleźć takie, żeby to było, trzeba ta atmosfera, żeby mi ktoś nie spierdolił tej atmosfery fajnej w tych moich przygotowaniach, w tych moich imprezach. Tak?
Czy to przez te imprezy gdzieś tam nie do końca z małżeństwem zadziałało na dłuższą metę, że tak powiem? Bo...
To tak za bardzo myślę, że to nie było tym spowodowane. To wiadomo, że to były dzień imprezy, były też kobiety i tak dalej. Moi najlepsi przyjaciele, moi najznajomi w Hamburgu są właścicielami burdeli, domów publicznych, najlepszych i tak dalej. Także miałem wszystko na patelni. Ja miałem co chciałem, gdzie chciałem, jak chciałem i tak samo koledzy, którzy handlowali narkotykami, czy tam, czy mieli to, czy nie, to miałem, wszystko miałem na talerzu. Tylko dobra, to dajcie na przykład, ale ten sukces był dla mnie pierwszy.
Czyli nie były to te elementy kluczowe w tym, że związek musiał się rozpaść, tylko...
Nie, bo ja czasami było tak, że moje ja to tak tłumaczę, że moje dziewczyny, moje żony mnie tak jakby... to jest moje tłumaczenie. Dawała mi za mało miłości, ja tej miłości szukałem.
Czy to ich wina?
Nie, ale to było wtedy, czułem się taki czasami taki samotny i tak dalej, że nie dostawałem tego, no pierdolenie, no dobra, no ale no tak się ja już tam tak staram się to wytłumaczyć, no.
Okej,
okay, ale... Nie, ja byłem, kurde, ja byłem aśro straszny, kurde. Tym bardziej, ja i tak byłem super w porównaniu do tego, co do możliwości, tak? Mm-hmm. No, ale to nie tłumaczy nikogo, że tak samo, że no nie byłem w porządku pod tym względem. No. Trudno, no. Tak, po prostu ja byłem taki, miałem dobre strony i złe strony. Mm-hmm.
No ale z perspektywy lat chyba się udało te dobre wzmocnić, te złe chyba...
No tak, Basia moja zrobiła majstersztyk, nie? To co ona ze mnie zrobiła. Tym bardziej też ja myślę, że to jest też wiek, mi się wydaje trochę. Tak.
I od tego ta twarda czaszka, bo ciągle patelnią.
No właśnie, ja myślę, że Baśka dużo roboty zrobiła, miała duży problem ze mną i tak naprawdę, bo na początku jak mnie poznała, to była zauroczona, później zobaczyła, jak to ciągle jest to samo i tak dalej, a ja już nie boksowałem. Mhm. Już były te imprezy bardzo często i tak dalej, i tak, ale jednak zależało mi bardziej na Basi, zależało mi bardziej na rodzinie, nie chciałem jeszcze raz stracić tej rodziny i tak dalej. No jednak człowiek tam się gdzieś... Ale moja żona Basia zrobiła bardzo dobrą robotę. No, taka była czasami, tak zawsze była taka niestanowcza, niekonsekwentna, ale tutaj właśnie w tym, żeby ratować nasz związek, to zrobiła... Dużo pracy włożyła w to, tak. Mhm.
Czy z tymi ze starymi, no nie starymi, starszymi synami udało wam się relację jakąś podtrzymać, zbudować, żeby te gdzieś tam niesnaski z przeszłości
wykasować? Nie udało nam się, ale one bardzo się cieszy, że oni są jeszcze na tyle kumaci, na tyle kochani, że mają kontakt dobry ze swoim bratem i siostrą, z Nelką i z Darusiem. I to jest piękne, że oni się razem kumają, że razem się kochają, że razem się szanują i dla mnie to jest miód na serce, także to jest dla mnie, a ja z nimi to się, ja im krzywdy nie zrobiłem, ale oni są tam gdzieś tam obrażeni na jakieś tam rzeczy i tak dalej, które moim zdaniem nie powinni, ale myślę, że to za chwilę, szkoda mi każdego dnia, szkoda mi każdej godziny, ale myślę, że to za chwilę będziemy, w końcu jesteśmy facetami, ja już mam 55 lat, to ten prawie 4 dychy duży, Nikolas też 35, także to myślę, że to niedługo już będzie tak, że w końcu trzeba będzie się gdzieś tam usiąść razem i pogadać, ale to ja myślę, jeszcze trochę czasu, nie napieram, nie robię ten, cieszę się bardzo, że swoimi z Nelką i z Darusiem, bo Darus i Nelka ich bardzo kochają, bardzo ich kochają, oni tam bardzo chcą być z nimi, są szczęśliwi, kiedy ich ci zabierają gdzieś tam na kręgle, czy gdzieś tam na jakieś inne rzeczy, to naprawdę są bardzo dumni z swoich starszych braci. Mhm.
A tęsknisz za Niemcami, za Hamburgiem? Pytam dlatego, bo przeciek mówi, że głównie wróciłeś do Polski z uwagi na żądania małżonki, że to ona postanowiła, że tutaj chce, a nie w Niemczech. Przyzwyczaiłeś się jednak z powrotem tutaj do Polski, czy gdzieś tam jest taka tęsknota za krajem?
Ja nie musiałem się przyzwyczajać, bo ja wcale tego kontaktu z Polską nie straciłem. Ja tutaj byłem, cały czas tutaj byłem, także mi jest tym bardziej, że my... W Niemczech było kiedyś lepiej, kiedyś były te wszystkie te dyskoteki, to tamto, wamto i tak dalej, było wszystko, było zajebiste, czego u nas nie było. Dzisiaj mamy to wszystko, co mają Niemcy, tylko 20 lat nowsze, 25 lat nowsze, tylko my musimy zacząć, ludzie muszą z sobą zacząć bardziej, bo tak się mówi, na Niemcy są zimni, tacy, sracy, to u nas teraz się tak zrobiło, że my jesteśmy, naprawdę jest ten duży problem, że ludzie z sobą walczą z sobą, się wyzywają, na siebie plotkują, na siebie donoszą i to jest takie przykre, dla mnie bardzo przykre, że my jesteśmy narodem, który miał papieża tyle lat i że jesteśmy tacy dla siebie no, bardzo brutalni, niemili. Mhm.
No właśnie, bo powiedziałeś też parę razy, że w Niemczech jest coś takiego, że jak jesteś biedny, to ci dają, jak już ich dogonisz, no to zaczynają być zawistni, tak? Ale potem jest ten trzeci etap, że jak już udowodnisz, zdobędziesz mistrzostwo, cokolwiek by to dla kogokolwiek
to oznaczało. To cię szanują, to cię respektują, to cię kochają, to cię uwielbiają. U nas nie ma tej trzeciej fazy. Mhm.
I do dziś uważasz, że tak jest, że to się nie zmieniło, tak, że faktycznie tak. Dzisiaj...
Nie, ja nie mówię, że wszyscy ludzie, bo tak nie można powiedzieć, bo to jest... Jasne. Nie można wszystkich... Ale jest dużo ludzi, którzy... Głównie jest zazdrośników, jest tyle, że to się... Do mnie to nie tyczy, tylko bardziej moją żonę, moje dzieci, moją mamę, mojego brata. Mhm. Ci najbardziej mają przejebane z tym wszystkim. Mhm. Bo do mnie nikt nie powie... Do mnie wszyscy mi dupę liżą, albo chyba że w internecie gdzieś tam nie podając swojego nazwiska napiszą i tak dalej, koło dupy mi to lata. To jak jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i powie, Darek, jesteś nie w porządku facet, bo to, no dobrze, dlaczego? Bo to i to, no to albo się z tym zgodzę, albo się z tym nie zgodzę, ale nikt nie przyjdzie. Oni sobie piszą, hejtują tam i tak dalej, zesrają się później, bo ja mówię, żeby jeszcze coś mądrego wymyślili, co, żeby mieli z tego korzyść, a oni tak siadają, tracą prąd, tracą swój czas, tracą swój umysł i chuja z tego mają. Mhm. Ja tego nie rozumiem, tych ludzi. Dla mnie to jest palantelia pełna, kurde, tragedia. Jak można coś takiego robić i nie mieć z tego żadnej korzyści? No?
Mhm. Zdarzyło się...
Jeszcze stratę, bym powiedział.
Zdarzyło się twoim dzieciom jakby za to cierpieć, że nie wiem, usłyszały coś od kogoś, że no nie wiem, cokolwiek.
No nie, na przykład to nie są dzieci w szkole, to są rodzice tych dzieci. Mówię, tak, a twój tata miał 3 żony. Na przykład, no to kto, no to skąd takie dziecko może w pierwszej czy w drugiej klasie wiedzieć, że Nelki tata miał 3 żony, no to starzy pierdolą w dzieciom, zamiast im bajki opowiedzieć, czy jakiś wierszyk nauczyć, to im takie rzeczy opowiadają.
No tak, tak jest, faktycznie to też widzę jako rodzic, że bardzo różne historie przychodzą. No to dobra, to idąc dalej, bo biznes, to też nie jest częsta sprawa, że sportowiec po zakończeniu kariery sportowej jest dalej życiowo ogarnięty, powiedzmy wprost. Wielu sportowców po karierze nagle wręcz nie tylko upada w zapomnienie, ale finansowo podupada bardzo. U ciebie tak nie było, więc znowu kwestia dlaczego, jak? Jak to się stało, że jednak dalej robisz miliony, tylko że na czymś innym?
Ja myślę, że to jest może też trochę tym spowodowane, że ja uciekłem do Niemiec. Tam się też wychowałem biznesowo. Miałem do czynienia z różnymi ludźmi, wielkimi biznesmenami na skalę taką europejską i tak dalej. I myślę, że ja to tu później przyjechałem do Gdańska i to starałem się to po prostu przenieść jeden do jeden, w jaki sposób to potrafiłem po prostu. Tak mi się wydaje, że tam musiałem gdzieś taką szkołę dostać. Taką nie bezpośrednią i tak dalej, gdzieś tam się człowiek osłuchał, to tamtoś mam, to sram, to i tak dalej, gdzieś tam się osłuchał i no i później to tej przestawiłem to na, no tak samo jak Tiger Pub. Ja miałem pierwszy Tiger Pub, który był wielki, to było tam mały, ale to był niesamowity sukces, albo Tiger Gym na przykład. Mhm. Też byłem jednym z pierwszych, którzy pierwszy gym w Gdańsku, to był chyba mój Tiger Gym. No to były takie małe rzeczy, tak. No i naturalnie przede wszystkim Energy Drink, który ja zarejestrowałem w 99 roku. Już wtedy myślałem o swojej przyszłości. Wtedy już myślałem o takich rzeczach jak marka. Mhm. Gdzie to było jeszcze, u nas to było jeszcze, raczkowaliśmy, tak? W 99 roku. A ja już wtedy po rozmowach z różnymi takimi znajomymi swoimi zgłosiłem ten znak, zarejestrowałem go i tak dalej. No to był naprawdę super sprawa, bo nikt za mnie nie poszedł. Ja to jednak zrobiłem. Ja gdzieś miałem jakiś tam cel z tym związany, żeby stworzyć coś takiego. I to jeszcze, i to 20 parę lat temu, tak?
Czy wiedziałeś, że trzeba po prostu kuć żelazo, póki jest gorące nazwisko, wszystko działa, no to trzeba przełożyć to na zysk, zamiast to po prostu zostawić, pozwolić temu naturalnie wymrzeć. Więc super, natomiast pytanie, czemu akurat Energy Drink? Bo o ile Tiger Gym, no to jakby jest logiczne przedłużenie tego, co robiłeś, więc to jakby jest...
No Energy Drink też, energia, power.
No właśnie, bo ty jako sportowiec, faktycznie sportowcy to piją, bo na przykład jak widzę reklamę Messiego, który je chipsy i kole pije, no to wiem, że on to tylko robi w momencie nagrywania tej reklamy i tak to prawdopodobnie nigdy, albo raz do roku, bo inaczej raczej by nie był Messim. Czy bokserzy piją energy drinki, czy sportowcy piją energy drinki?
Nie mam pojęcia, ale mi smakuje na przykład woda z Tigerem. Mm-hmm. Kopie lepiej, trzyma cię, krew pulsuje, ale też się porobiły te różne tegery dla kobiet, dla młodzieży, jakieś tam te wszystkie inne różnego rodzaju mojito, jakieś tam nie wiadomo inne te rzeczy. To jest ja wiem, fajna sprawa. Jestem trochę wkurzony, że zabronili tym dzieciakom od 18 roku. Powinni Tiger na przykład i Red Bull dać pieniądze na edukację tych dzieci. Żeby na przykład edukować te dzieciaki, że to jest to, że to jest tamto, że może w późniejszym czasie i tak dalej. To jest coś pięknego. A zabronić, zakazany owoc najlepiej smakuje i podejrzewam, że teraz sprzedaż wzrośnie.
Ale już widzicie jakąś taką tendencję?
Nie, ja żartuję sobie, ale pół żartem, pół serio, no bo zakazane owoc to kupią więcej, tak samo jakby zabronili wódkę pić, albo żeby w weekend wódki nie będzie można, no to ludzie kupi więcej przed weekendem, i tak wszystko wychleje i jeszcze poleci na melinę, tak? No bo tak to po prostu działa, tak to funkcjonuje. Ja tak funkcjonuję przynajmniej. Może nie wiem, jestem standardowy, mi się wydaje, pod tym względem.
Okej, bo teraz tak, bo to jest firma, która trochę się sama zarządza, tak? Że to nie jest coś, w czym siedzisz 10 godzin dziennie, żeby te swoje symboliczne 10 milionów rocznie odebrać.
Ja jestem właścicielem marki. Mhm. Jestem właścicielem marki, którą licencjuję dla firmy Maspex, największej firmy w spożywczej środkowej Europie.
Czyli to jest idealna sytuacja, gdzie ty dostajesz za to, że jesteś.
Przez lata ryzykowałem życiem po to, żeby to po prostu było, tak? Ja przepraszam, ale tak to przynajmniej wydaje. Mhm. Ja lata wchodziłem do ringu, przez 9 lat byłem mistrzem świata, byłem 14 lat zawodowcem, przez 9 lat mistrzem świata i boksowałem, miałem 50 walk i do każdej walki wchodząc ryzykowałem życiem. W tej formie, w taki sposób wyrobiłem sobie tą markę Tiger. I Tigera wszyscy znają, bo w Niemczech tam czy gdziekolwiek w Europie to Tiger to może, ale dużo ludzi powie, że taki bokser z Polski, Niemiec, z Michalczewski na przykład. Mhm.
Czy to jest twój w ogóle model biznesowy, żeby, no bo to jest mega sprytne, tak sobie myślę, żeby się właśnie w to nie angażować na zasadzie, nie wiem, nie otwierać swojej fabryki, nie robić tego wszystkiego samemu, skoro nie trzeba. Czy tak widzisz idealny biznes? Czy tu akurat tak wyszło, ale ogólnie to byś chętnie coś zrobił też, nie wiem, własnymi ręcama?
No ale po chuj mi to. Nie ma nic lepszego, no przecież kurde, ale ja mogę sobie pograć w tenisa, ja i tak robię dużo rzeczy charytatywnych. Moją taką najcięższą, to co ja robię, to jest spotkanie się z młodzieżą, odwiedzanie domy dziecka, odwiedzanie szpitali i tak dalej. To jest to, co nazywam moją pracą, ona jest bardzo przyjemna też, tylko weź jedź 400 kilometrów, gdzieś tam spotkaj się, później znowu jedź gdzieś tam, wracaj i to jest dosyć ciężka praca, musisz spotykać się z ludźmi na przykład w hospicjum na przykład, no i teraz co tym ludziom powiedzieć, albo spotykasz się na chirurgii dziecięcej, z dziećmi, które nigdy nie będą chodzić i tak dalej, oglądasz tych rodziców, ale dajesz im jakąś nadzieję, czy zrobisz zdjęcie, one się z tego cieszą, to jest bardzo fajne, tylko ja jestem tak słaby pod tym względem, ja muszę tam iść, muszę się pokazać, bo coś dam, jakąś przyjemność tym ludziom właśnie, ale to mi kosztuje tyle zdrowia, tyle nerwów, tyle przykrości z tym związanych mam, tak mnie serce zawsze boli, kurde, ja mówię, a to po co tam łazisz? Kurde, jak tak ktoś słyszy takie rzeczy, jak mówią ludzie, to mówię, kurde, ci ludzie mnie potrzebują, jak mnie pragną, chcą zobaczyć i tak dalej, no to muszę tam iść, tak, no, to jest, ja mówię, jak dzisiaj ktoś ma problemy, to musi wejść na chirurgię dziecięcą, powiedzmy w Gdańsku, sobie to obejrzeć, jak wyjdzie, to już nie będzie miał żadnych problemów. Mm-hmm. To ludzie narzekają jakieś pierdoły, że to, że tamto, że sram to, że jak słyszę, to jest tragedia, tak? Ludzie po prostu nie mają problemów, ci co tam do takie duperele narzekają. Mm-hmm.
Czy myślisz, że to jest świetny patent na to, żeby mieć kontakt z ziemią, tak, cały czas w tym świecie, w którym jest coraz bardziej komfortowo, a jednocześnie te negatywne rzeczy upychamy gdzieś na bok, no bo wiadomo, no, nie jest u nas jak w Meksyku, że jak ktoś umrze z rodziny, to się go wystawia na tydzień na główny rynek, żeby wszyscy widzieli to. Niekoniecznie byśmy chcieli może aż taki hardcore, ale jednak no, są tematy tabu, śmierć, choroby, o tym się nie mówi, to się gdzieś tam chowa i przez to tracimy kontakt z ziemią, tak bym może rzekł, i być może właśnie to jest dobry otrzeźwiacz, tak? Zobaczyć to, tą część prawdy, która tam jest.
Ja myślę, że na pewno tak. Mhm. Też rozmawiać z tymi dzieciaczkami, takimi, co są w domu dziecka, to nie mają mama ani taty, to jest nieszczęście. To jest, że muszą tam siedzieć same, że tani, no, może tam jakaś pani, któraś tam gdzieś tam któryś przytuli, ale to jest też, te dzieciaki są, to jest przykre, no jak nie wiem co, bo ja wiem, jak tatę straciłem, to było dla mnie też, kurde, już tata mnie nigdy nie przytuli, już nigdy mnie w dupę mi nie da, już obojętnie co by to nie było, już go nigdy nie będę widział, a te dzieci nie mają swoich rodziców i są sami na siebie i jak to, kurde, później, jak to, ja miałem kochającą mamę, jak tata umarł i babcie, i dziadków i tak dalej, i ciocie, gdzieś tam wujka i to było, ale te dzieciaczki, które tam w tych domach dziecka są, to one są bez nikogo, kurde, one nie mają nikogo i to jest dla mnie niewyobrażalne dla takiego faceta jak ja, takiego, który jest rzeczywiście gruboskórny i tak dalej, co te dzieciaki muszą, one po jakichś swoich niepowodzeniach przychodzą, nawet nie mają się komu zwierzyć, nikomu się oprzeć, nikomu, to jest tragedia. Mhm.
A znasz jakieś takie historie z własnego życia, że ktoś pojawił się, że kogoś sport ocalił, bo jest bardzo często sportowcy właśnie mówią, że jakby nie to, że jakby się sportem nie zajęli, no to nie wiadomo, co by było, a raczej byłoby bardzo, bardzo źle, może nawet by już nie byli żywi. Znasz jakieś takie historie, że jakiś młodzieniec albo
młodzieniaszka... No ja też bym na to podatny bardzo. Ja też bym, też gangsterka chciała, sprawnego chłopaka, który tam gdzieś boksuje i tak dalej, to też mnie chcieli, który jest sprawny, który napierdala tam chłopaków i tak dalej, no bo ja też miałem parę walk ulicznych, to jest naturalnie, że to jest... I byłem nawet niezły, no, bo nie każdy bokser jest dobry na ulicy, ja akurat byłem bardzo mocny. No to też byłem podatny na takie rzeczy, tak? Choć tu jakbym nie zarabiał w tym boksie wtedy, jakbym nie miał tych sukcesów takich większych, no to bym był, nadawał się do gangsterki na przykład, bo takich ludzi szukali, tak?
Mhm. Dziś byśmy ci...
Ale też było, mam parunastu, może nawet stypendystów, którzy byli jako małe dzieciaki, dostali ode mnie z 15, 16, 20 lat temu stypendia i te stypendia ich utrzymały i teraz są trenerami i tak dalej. Na przykład tak ostatnio spotkałem w Słupsku taką dziewczynę, która mówi: panie Darku, jestem pana stypendystką. Dziewczynę już, pani chyba 30, 20, prawie 30 lat. I mówi: jestem pana stypendystką i tak dalej, jestem trenerką, to jej to bardzo tak, pana mi pomogło, mi dziękuję też, że pana stypendium i tak dalej, że no to jest, kurde, no to jest coś niesamowitego, tak? Że człowiek coś takie rzeczy robi, no to... I mam też więcej tych stypendium, też już tam spotkałem parokrotnie już, także też pomogło im takie, tam powiedzmy, takie w cudzysłowie, takie, no bo to nie było, tam było 500 zł stypendium, no ale to nie było dużo, ale jednak motywowało strasznie. Mhm.
No właśnie, bo z kolei co ciebie motywuje, żeby na przykład robić takie rzeczy, bo wiem, że od 2003, tak, już te stypendia fundujesz, już pomagasz młodym sportowcom, którzy być może bez tej pomocy nie byliby w stanie kontynuować przygody ze sportem, więc zapytam przekornie, po co, albo dlaczego, czemu? Co ci się robić, coś tam przelewać?
To znaczy, jak ja takie rzeczy robię, na przykład jak idę do gdzieś, czy przekazuję pieniążki, czy kupuję tam sprzęty, czy daję stypendia, czy spotykam się z tymi ludźmi, to wszystko jest dla mnie takim wytłumaczeniem, że nie muszę koniecznie iść do kościoła. Że tak trochę mogę być zwolniony. Tak jakbym był, o tak.
Okej. Okay. Dobra, jesteśmy przy sporcie, no to teraz może parasport, bo ten temat się siłą rzeczy pojawia regularnie. Jak się rozmawia z mistrzem, z pięściarzem, zawodowcem i patrzy się na to przecież, na te walki, które cały czas na YouTubie mają coraz więcej wyświetleń, cały czas wskakują na nowo. Widać, że to jest taki poziom, że to raczej się w tydzień ani w rok tego nie zrobi. A z drugiej strony patrzy się na dzisiejsze czasy i różne sporty, które się pojawiają, mniej lub bardziej profesjonalne. wkurza cię to tak czasem, jak tak patrzysz, że dzisiaj miliony się ma nie za, za mistrzowską technikę, tylko za to, że jeden drugiemu nagadał w pysk, zwyzywał jego matkę, oni to puścili, potem jeszcze przyszła teściowa i rzuciła w tego butem i nie wiem, no coś, po prostu cyrk na kółkach. Ale miliony są wypłacone i przychodzą ludzie, którzy do walki w zasadzie to się nie powinni chyba kwalifikować, no ale, ale są znani.
Ja myślę, że może mnie to podniecało albo wkurwiało, na przykład jakbym ja nie zarobił, nie? Mhm. Ja myślę, że tych takich moich kolegów, co byli mistrzami świata albo byli tam mistrzami jakimiś tam i tak dalej, gdzieś tam sukces zdobyli, a nie zarobili kasy, to może wkurwiać już coś takiego, nie? Ja to, dla mnie to jest debilizm, to jest patologia, pełna patologia, ale to tworzy nasze społeczeństwo, to, przecież to my to kupujemy, my jako społeczeństwo to kupujemy, my za to płacimy, no przecież nikt nam nie każe na siłę, żebyśmy klikali, żebyśmy tam to kupowali, tej PayPal czy coś, czy tam te inne, przecież nikt nam tego nie każe, to my sami dajemy się robić w chuja. I tyle.
Czy myślisz, że to w takim razie jest znak tego, że nie wiem, społeczeństwo głupieje, czy może z drugiej strony, że już tyle rzeczy widzieliśmy, że te firmy wymyślają coraz bardziej hardkorowe rzeczy, żeby jeszcze nas do tego przyciągnąć, bo my już nic byśmy
nie oglądali. Ja myślę, że dzisiaj zawsze tak było, że dobre rzeczy się nie sprzedawały. Mhm. Ale to też prasa taka, bo media takie były, że dobre rzeczy się nie sprzedawały. Mogłeś dać parę dziesiąt tysięcy na jeden dom dziecka, na drugi dom dziecka, na jakieś hospicjum i tak dalej, to tam nikt nie chciał żadnych zanotować, ale jakbyś kurwa dupę pokazał na Długiej czy na Monte Cassino w Gdańsku w niedzielę o 12:00 dupę i się w cztery strony świata zdjęcie by ci zrobili, to masz taką prasę, że się w pale nie mieści. A te dobre rzeczy się jednak nie sprzedają, że komuś coś pomaga, ktoś i tak dalej. To jest tak ciężko z tym się przebić. To ludzie, mi to zwisa, czy mi o mnie piszą, czy nie piszą, bo ja to robię dla siebie. Ja to robię dla innych, żeby mi było dobrze. Ale no tak to właśnie jest, że my będzie im głupsze, tym lepsze. Im większy baran, tym większe zasięgi i tym większe, no ale to tworzymy my. My klikamy, my robimy, my temu dopingujemy. Mhm.
Boisz się trochę o swoje dzieci, że dorastają w takim świecie?
Tak. Tak się boję i boję się bardzo. Staram się z nimi walczyć, staram się z nimi... Oni wiedzą, że jestem negatywnie nastawiony, ale czasami jakieś durnostwo mi przyniosą. Zobacz, tata, to i tak... Mówiłem wam, że domin jest takim debilizmem. Mówię, że dostawcie mi jak Darek, ale też przynosi mi tam jakieś bramki, jakieś coś tam, bo Darek jest piłkarzem, znaczy piłkarzem, trenuje piłkę nożną. I bardzo by chciał być piłkarzem. Także dużo o piłce też z nim gadamy i tak dalej. Tak jest, daje sobie chłopczyk radę, tak. Da jeszcze, myślę, że nie jest tak. U mnie jest tak wychowanie jeszcze taka stara gwardia, że nie można się, że trzeba respektować nauczycielki, trzeba respektować ludzi innych, trzeba i tak dalej, trzeba. I to ja mu cały czas wpajam, bo on na przykład w klasie ma tragedię, bo tam się te panie skarżą, że się śmieją, wyzywają, rzucają papierkami i tak dalej. Darek, żeby tobie tylko to do głowy nie przyszło, coś takiego robisz. Ja powiedziałem tej pani wychowawczyni, że jak będzie miała że już nie będzie miała więcej z Darkiem problemów. Darek, poprzeczka jest wysoko, nie interesuje. No tato, ale jak oni, ktoś się nie interesuje, jak jesteś cwany, to musisz sobie tak dać radę, żeby cię nie złapali, żeby ciebie tam nie było. Wiem, że jest ciężko, no bo taki młody chłopak, 15 lat, wszyscy się śmieją, ma nie ma się śmiać, no też dziwnie, ale już żeśmy poszli z panią na kompromis i mamy patent na to, żeby wyeliminować tych niepokornych.
Zaczną znikać tajemnicze okoliczności. Tak. Okej. Dobra. Ciekawi mnie jeszcze, czy ty masz jeszcze jakieś cele? Bo osiągnąłeś w biznesie miliony, osiągnąłeś miliony w sporcie i mistrzostwa wszelakie, więc pytanie, czy ty coś masz jeszcze, jakąś górę na horyzoncie, jakiś Everest do zdobycia?
No mówię, będzie ten film dokumentalny, nie będzie film na pewno później fabularny. Wiem, że nie będę brał w tym fabularnym za bardzo udziału, no bo to jednak jest fachowość i tak dalej, ale mam taki cel, o tak, to jest moim celem, żeby ten najpierw dokumentalny i później fabularny, żeby wydać o mnie. Taki pomnik za życia, tak.
I ten dokumentalny, jak czytałem, być może nawet w tym roku będziemy mieć okazję.
No oby, no ja tu nie chcę nic za ten, bo to nie, też nie zależy wszystko ode mnie, ale myślę, że no, nie wiem jak to długo trwa, takie kręcenie, fachowcem nie jestem, ale jestem gotowy, ja mam wszystko w głowie, to co robiłem, gdzie robiłem, a wszystkie miejsca, wszystkie daty, gdzie to się działo, jak to się działo, wszystko mam, wszystko to jest u mnie, także to jest, będzie nam po prostu dużo łatwiej. Potrzebuję dobrych ludzi, dobry zespół, dobrą kamerę, żeby to fajnie potrafili pokazać. No i muszę się spieszyć trochę, bo ci moi znajomi to już są wszyscy tacy w 88, 80, tam 80, 75 to są ci młodsi.
No a właśnie, a propos tych znajomych, bo to co jest niesamowite, czemu mistrz świata w boksie ma jednego z najlepszych przyjaciół malarza, artystę, bo to jest nietypowe połączenie, wydawałoby się.
No Bruno jest moim serdecznym przyjacielem. Bruno nauczył mnie naprawdę tej takiego kultury życia, można powiedzieć, nie? I ja mu też pokazałem parę rzeczy, ale...
I teraz chodzi po osiedle i klepie.
Bruno ma 88 lat, w tym roku skończył. Już nie teraz, w tym roku będzie 89. Ale jest w wielkiej formie. Zapoznał nas kiedyś taki dziennikarz z Bild Zeitung, to było 90 chyba drugi rok, poznałem Bruna. I mówi Darek, ten Wolfgang Wegen, mówi Darek, chodź, mówi, tam jest taki fajny artysta, on jest fanem Che Guevary, fanem Fidel Castro, mówi, wie komu, mówię, nie? Ale jest mama z panem Jaruzelskim, jest dobrym kolegą, bo się przyjaźnią i tak dalej. A ja mówię, o kurde, mówię, nie? Ale mówi, jest fanem boksu, jest, no mówi, chodź, mam takie super atelier u siebie i tak. No i pojechałem. No i żeśmy z Brunem, kurde, ja pierdzielę, on ledwo co po niemiecki z tym włoskim dialektem, ja polski z niemiecki z tym polskim dialektem, no i kurde, gdzieś tam żeśmy się dogadali i tak dalej. No i z Brunem żeśmy się zaprzyjaźnili, Bruno pokazywał mi się, jak się maluje, jak jest z makaron al dente, jak jest wino bez korka, jak jest dużo takich rzeczy fajnych i tak dalej, że się nie je makaronu, spaghetti się nie je z widelcem i z łyżką, bo to jest wiocha na przykład, albo się nie daje parmezanu na spaghetti z krewetkami, bo to jest wiocha, albo takich innych różnych jeszcze rzeczy, że Włosi się, a widzę, kurwa, czemu oni w restauracji to podają? No bo się śmieją z nich, mówię. Ale no, takie no, dużo rzeczy, ale Bruno też zawsze chciał, jak ja bym chciał mieć taką szypierdzielić, mówi, nie? Bruno, ale to nie jest nic takiego, mówi, nie? Ale no, kiedyś jesteśmy, wychodzimy z restauracji i wchodzimy do samochodu, chcemy wejść do samochodu, a tam jakiś facet taki napakowany stoi i tam się, i od się załatwiał. A Bruno chciał, przepraszam, bo tam chciał przejść, a on do niego mówi, a co ty stary dziadku, tak, co ty chcesz tutaj, kurde, co tam coś do niego... Ja mówię, słucham, co mówię, ja się pokazałem, mówię, słucham, a on mówi, ja przepraszam, bo ja chciałem powiedzieć, że ten pan, tego pana, że tutaj nie było. A Bruno mówi, jak ja ci zazdroszczę, mówi, że ten facet taki duży i cię przestraszył. I tam było jeszcze parę takich sytuacji, ale ja byłem, no Bruno poznał mnie ze Schröderem, poznał mnie ze Skorpionsami, poznał mnie też Eduardo Arroyo, który taki wielki hiszpański malarz, Który był w rodzinie królewskiej też Hiszpanii. No, poznałem przez Bruna bardzo dużo ludzi, dużo dziennikarzy, takich znanych bardzo, kabaretystów różnych rodzaju, taki artystów powiedzmy, nie? No i wiele modelek u Bruna poznałem.
Tak wyszło. Tak wyszło. Uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a. To jeszcze mam pytanie, bo nie każda relacja, czy nie każda znajomość się tak dobrze kończyła niestety, w twoim wypadku. Piję choćby do tej, która się skończyła kilkunastoletnim procesowaniem się w temacie Tigera, które chyba albo się niedawno skończyło, tak, czy jeszcze coś tam
nie,
jeszcze...
Jeszcze nie, jeszcze coś tam się dzieje, tak.
Czy gruba walka o miliony, co było tego powodem? Czy, nie wiem, źle skonstruowane umowy, czy...
Nie było nic. Firma, jak się nazywają? Footker, tak? Firma Footker, Wiesiek Włodarski wziął ode mnie licencję. Dostał ode mnie licencję, bo szukał, że ja tam gdzieś zarejestrowany jestem, wziął ode mnie licencję i zrobiliśmy Tiger, sprzedałem swoją licencję i zrobiliśmy ten energetyk. I Wiesiek pozwoliłem mu produkować ten energetyk. On stworzył puszkę z moim zdjęciem i tak dalej, no i osiągnęliśmy sukces. A on w pewnym momencie powiedział, że Tigera to w sumie może mieć każdy, że on teraz mi nie będzie płacił i tyle. No jednak tak nie jest, bo jesteśmy już Polska jest w świecie, już żyje, jest w Europie i tak dalej, już są zasady i tak dalej. No i jednak okazało się, ja wiedziałem o tym, że tak jest, że jestem właścicielem znaku i to jest mój znak i on sobie nie może, on próbował tam Black Tiger robić coś, tam kombinować i tak dalej, ale jednak nie wyszło mu to oszustwo. Mhm.
Ale kilkanaście lat walki, to trochę nerwów podejrzewam, że straconych.
Na pewno. Ja myślę, że większych nerwów niż w walce zawodowej do mistrzostw świata nie ma, ale to było też trochę to było takie bardziej może nerwowe, dlatego że ja nie miałem za bardzo na to wpływu, bo w walce miałem wpływ na to, bo trenowałem się i tak dalej. A tutaj jednak były takie rzeczy, które niezależne ode mnie dużo było, a Włodarski faulował jak skurczybyk. Oszukiwał, kłamał i tak dalej. Także no to był problem. No ale to już jest po herbacie teraz.
Mhm. Zaległe miliony wypłacone w większości, także jest okej. Okay. Tak, ostatecznie. Tak. A czy żałujesz jeszcze a propos tej kariery sportowej, bo nasi widzowie może nie wiedzą, no ale była taka sytuacja, że był w zasięgu ręki ten rekord 49 wygranych walk, 49, no i on nie został pobity, ponieważ przegrałeś walkę z Cezarem Gonzalezem, jeśli nie mylę nazwiska, no i tak patrząc z zewnątrz, wielu ludzi twierdzi, że ta przegrana to tak grubymi nićmi szyta jest i że w zasadzie to chyba jednak była wygrana, ale być może skład sędziowski potrzebował zrobić to inaczej.
Wygrałem tą walkę, pewnie, że wygrałem tą walkę. Miałem tam takie dwie może walki wcześniej, które tak samo się były, tak samo wyglądała i mimo wszystko je 5-4 punktami wygrałem. Tutaj mnie walnęli z tym z Gonzalezem. No ale ja wiem, szkoda, nie szkoda, kurde, bo ja byłem 9 lat mistrzem świata, 48 razy niepokonany, to było naprawdę wielkie, także to mi takiego tej zabawy całej nie zepsuło absolutnie. Szkoda, bo szkoda, ale to tak samo ja teraz sobie gdybam, jak ty gdybasz, jak ktoś inny, jak kibice gdybają, może nawet kibice jeszcze bardziej przeżywają, bo szkoda, miałbym ten rekord i co, no i a tak to wszyscy gadają, że właśnie wtedy ten rekord może to jest jeszcze lepiej. Mm-hmm. Szkoda, ale
ale tragedia.
Ja się czuję naprawdę spełniony, tak jak, że ja taką karierę osiągnę i jeszcze przy tym będę mógł zostać ten sukces wielki, że przy tym będę mógł zostać jeszcze sobą, że ja się nie kozaczę, że jestem dla wszystkich miły, kochany, że jestem, to jest dla mnie taki sukces wielki, że ja mogę wszędzie sobie wejść, pójść, wszędzie tak samo rozmawiać, czy z penerami, czy gdzieś obojętnie gdzie, ja mam wszędzie, znajdę sobie, czy pod Żabką, czy tam gdzieś po jakimś innym, gdziekolwiek, ja mam wszędzie ludzi, którzy mnie gdzieś kochają, którzy mnie lubią, pewnie, że trzeba się podzielić, wiadomo, jak się ma, tym bardziej jeszcze, ale to jest takie szczęście dla mnie, takie, że ja mogę sobie na wszystko powiedzmy pozwolić, wiadomo, są jakieś rzeczy, których się nie robi i tak dalej, bo też człowiek błędy robił i... Ale starać się ich po prostu nie robić, ale to już nie ma takiej potrzeby. Mhm.
Jeszcze zmierzając do końca, chciałem cię zapytać o nieruchomości, bo tego tematu nie było, a myślę, że jest wartościowy, bo poza biznesem no to trzeba jeszcze majątek zabezpieczać. Biznes, wiadomo, służy raczej do robienia pieniędzy. Nieruchomości bardziej do ich zabezpieczenia. Skąd taki pomysł? Zwłaszcza, że w twoim wypadku to nie jest taki trend, bo teraz jest taki trend w Polsce, że jakieś małe mieszkania, jak najwięcej kawalerek i to na wynajem, a ty raczej poszedłeś w nieruchomości premium, czyli w drożyznę, można
ale
powiedzieć.
Ale tego tak się nauczyłem właśnie w Niemczech, że te nieruchomości premium, one będą zawsze miały swoją wartość.
Mhm. Czyli to, że ta połowa wyspy Spichrzów jest twoja, to...
No, ale myślę, że to było taki super strzał i myślę, że to jest takie, że to mi nic nie zmieni w moim życiu, ale to jest takie zabezpieczenie bardzo pod dzieciaki. Teraz jest duży problem, że teraz trzeba tak to zabezpieczyć, tak ten testament napisać, żeby później o to się one nie pokłóciły, czy to, czy tamto. To jest takie gdzie skomplikowane, żeby się przez to nie poróżniły, a to trzeba zrobić za życia, tak? Mhm. Ale fajne te nieruchomości są. Nieruchomości to jest prosta rzecz. Kupujesz nieruchomości, kupujesz tanio, żeby później drogo sprzedać, ale ja kupiłem nie dość, że tanio, to dzisiaj mam możliwość sprzedać je bardzo drogo, ale ja po prostu mnie to jeść nie woło, tak, że ja to tak zrobiłem, żeby, ale ja nie jestem jakimś takim człowiekiem, żeby coś mam to i tak dalej. Mnie to w ogóle nie interesuje, tak, żeby to wynająć. Ja mam też dużo nieruchomości tutaj na Brzeźnie. To też mam to wszystko wynajęte i to też jest tak w sumie gdzieś tam to jest, nawet nie wiem jak to tam funkcjonuje, gdzie to tam z tego pieniądze są, bo to Basia, bo ja to organizuję, Basia się tym zajmuje i ona tam, chociaż ona żyje z 500+, teraz się, bo ona mówi, że ona wszystko kupiła sobie Mercedesa, wszystko z 500+, także nie wiem jak ona to robi, ale jest bardzo, bardzo taka rozgarnięta, kurde. Robi baba naprawdę biznes taki, że wszystko z 500+ mamy, kurde.
Czego ci mogę życzyć w takim razie, bo wyglądasz i brzmisz jak człowiek spełniony. Czy mogę ci w ogóle czegoś życzyć jeszcze?
Ja tak zawsze, żebym ja był zdrowy, moja żona miała dobrą pracę. Nie, to taki trochę rasistowski ten kawałek. Ja myślę, że zdrówka, no, że kurde, już umiem, już tak, już dzieci już nie będę pewnie miał, prawdopodobnie, możliwie, nie wiem. Chyba żeby, kurde, nie wiadomo. Nie, już ja powiedziałem ostatnie słowo, ale ja myślę, że zdrowia, żeby mieć siły na to, żeby te dzieciaki dobrze wychować, kurde, to jest bardzo ważne, bo dzisiaj ja to życzę każdemu z rodziców, żeby potrafiły dobrze te dzieci wychować, bo dzisiaj to, co się robi z tymi dzieciakami, to jest tragedia. Niektórzy się cieszą, że cieszy się mama, że córka pokazała pani faka w szkole i kurde, no to ludzie, no przecież kurde, kiedyś jak dostałeś w ryja od nauczyciela, to w domu nie mówiłeś, bo ci w domu dostałeś w pierdol jeszcze raz. Mhm. Bo grzecznych dzieci nikt nie bije, tak? Tak tata mój by powiedział. A dzisiaj to jest zdrówka, żeby ludzie się kochali, żebyśmy się znowu w końcu ta Polska, żeby się pogodziła, kurde. No nie jest to łatwe, ale no myślę, że ja się cieszę, że te władze się zmieniły, ja się cieszę też, że może coś się to poprawi, no oby.
No właśnie, bo to jeszcze, bo ty się, z tego co powiedziałeś w jednej rozmowie, ty się interesujesz polityką, a mimo to jesteś szczęśliwym człowiekiem.
To znaczy, ja wiem, tylko że mnie to wszystko, jak my jesteśmy czasami, żeby ja wiem, że jak ja uciekałem do Niemiec, to się śmiali z nas, że jesteśmy zbieraczami szparagów, truskawek i kurwa kradniemy kapsle w samochodach. Jak wyjeżdżałem z Niemiec, w 2005 roku to było, kurę, Tiger, Pollen, Good i tak dalej, że, a później po jakimś czasie znowu, co wy, kurwa, tam u was się dzieje, kurwa, co wy robicie? To taka wiocha trochę, ja nie mówię, że ty, pewnie ja mam inne zdanie, ale tylko słyszałem ten głos z zagranicy, co ludzie mówili i tak dalej, co ludzie z, nie wiem z jakich partii, oni byli różni, ja znam różnych znajomych. Darek, co tam u was się dzieje, że to jest, kurwa, to nienormalne, co to wy odpierdzielacie? No i teraz myślę, że się zmieniło i że myślę, że dobra robota została zrobiona, że ludzie poszli po rozum do głowy, że młodzież się obudziła w końcu. To jest piękna sprawa, że w końcu ta nasza młodzież, bo tak w sumie ta młodzież miała tak wywalone, że nie chodzili głosować i tak dalej, a dzisiaj myślę i kobiety, nie? No ale kobiety zostały sprowokowane, także to się kobietom nie dziwię, że lepiej z kobietami nie zaczynać.
No tak. Okej, okay. No to mam ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu. Czy jest jakakolwiek technika zarządzania sobą w czasie organizacji swojego życia, która jest taką twoją najlepszą, która ci najbardziej pomaga się ogarnąć życiowo?
Ja mam menadżera, który to wszystko ogarnia, który ja mu kładę, jest takie spotkanie, ja mówię, to wiem, tego nie wiem, i on mi to organizuje i ja i wtedy ja jestem przygotowany.
To nawet muszę go pochwalić, bo nawet zadbał o to, że się upewniał parę razy, żebyśmy zdjęcia zrobili przed wywiadem, bo potem możemy zapomnieć. Także widać, że...
Nie, Rafał jest wielki, jest młody chłopak, ambitny, ale bardzo kumaty i myślę, że fajnie, że go mam. Dużo mnie przestawi, bo on już mnie nic nie nauczy raczej. Ale myślę, że fajnie, że taki jest naprawdę myśl nad tym, bo jednak ja nigdy nie miałem menadżera, nigdy nie miałem miałem tylko promotora, który organizował moje walki, nie miałem nigdy menadżera, całe życie menadżerowałem swoje te wszystkie te rzeczy, które robiłem sam, to sobie organizowałem, ale tak to po prostu nie idzie, bo człowiek się nie może znać na wszystkim, a tym bardziej, że ja byłem tylko, ale za to niezłym pięściarzem, ale człowiek nie miał tego gdzieś tam... Nie byłem tym cwaniakiem, no i to tyle, ale to nie wystarcza. Mhm. Dlatego trzeba mieć jakąś tam taką osobę trzecią. Moja żona była, moja Basia była przeciwko, ale teraz już znowu jest. Zobaczyła, że jest dobrze, że jest ze mną dobrze, że jest to, co mówię, że jest lepiej. Już się nie jąkam.
No to jeszcze, bo jeszcze mi to właśnie przyszło do głowy, czy ty rozważasz powrót? Jak rozumiem, do Fame MMA to raczej cię nie zaciągnął, no ale do jakiejś profesjonalnej walki...
To znaczy tak, powiem teraz krótko. Jest propozycja walki z Roy Jonesem, 5x2 minuty w Arabii Saudyjskiej. Nie w Arabii. W Arabii albo w Arabii, no tak, gdzieś tam, jak to się zapomniało, to się zna.
Brzmi jak dobra liczba na kontrakcie.
Tak, tak. No to pieniądze to też szukamy, wszyscy znają moją cenę, ale to już jest, myślę, że jeżeli ta walka się nie odbędzie, to ja myślę, że to jest ostatni rok, którym jeszcze może bym się jeszcze coś... Ja już jestem dziadkiem, Roy Jones ma 55, ja mam 56 lat. I to naprawdę, no ja 5x2 minuty jeszcze by było fajnie, to może wyglądać, bo jesteśmy jeszcze sprawni, nie widzę, że on jest sprawny, ja jestem sprawny, na tą walkę czekał zawsze cały świat bokserski chociażby. I byśmy mogli tą reklamę dla boksu fajną zrobić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale to jest jedyne i to jest tylko jeszcze ma ważność w tym roku, a jak tego się po prostu nie dojdzie, no to już pewnie już nie zaboksuję.
No to ja trzymam kciuki i myślę, że nasi widzowie też, bo chcielibyśmy to zobaczyć, także idźcie do Maka, gadajcie z Szejkiem, żeby to doszło do skutku. W każdym razie w podzięce za przyjęcie zaproszenia mam dwa prezenty. Książka 48 godzin na dobę, bo taka chyba twoja jest, chociaż w sumie ostatnio to wiem, że trochę spowolniłeś, ale dalej wstajesz o 6, więc...
Nie spowolniłem, takie... tylko że po prostu przestałem chlać, zacząłem pić.
Okej, to jest w sumie duża zmiana. Wielu naszych widzów o takiej marzy, także...
Także może bardziej z kulturą, tak.
No i tablica pamiątkowa eksperta.
O kurde.
W sumie nie wiem, czy to twojej żonie by nie trzeba dać, bo wiem, że ona jeździ tak dosyć żwawo, także może sobie podmieni tablicę na taką, to fotoradary nigdy nie przyjdą.
No właśnie.
A w Niemczech one są skuteczne, więc...
Więc dziękuję bardzo.
Można dostać trochę do zapłaty, także no nie wiem, czy to, znaczy to jest nielegalne oczywiście, żeby tak...
Pół żartem, pół serio.
W razie czego do nas się odezwą.
Tak, jak będę wjeżdżał do siebie na rancho, mam takie rancho w Borach Tucholskich, do siebie na rancho wjeżdżał, to sobie będę miał, że ekspert. No. Żeby to chciał wiedział, że to ja wjeżdżam.
Okej, okay, super, no to... Ja się cieszę bardzo, że się udało nam spotkać. Trzymam kciuki i za film dokumentalny, i za fabularny, i za być może tę walkę, którą fajnie by było zobaczyć. No i za zdrówkę oczywiście też. No i co? Dzięki bardzo oficjalnie.
Bardzo dziękuję.
I wszystkiego dobrego. I mam nadzieję do następnego.
Do następnego.
Wszystkiego dobrego wam również. Cześć.